Często powtarzam, że radio RMF 24 to jest radio globalne i to nie jest żadna przesada. Naszym bohaterem teraz będzie Globetrotter, no, taki wyjątkowy podróżnik, Mateusz Waligura. Ten podróżnik od półtora tygodnia przemierza na nartach skandynawską Arktykę w ramach wyprawy Gdzie skrzypi mróz? No właśnie, na linii Mateusz Waligura. Gdzie teraz skrzypi mróz pod pańskimi butami, panie Mateuszu?
Dzień dobry. Teraz skrzypi w Alta. To jest miejscowość na północy Norwegii, nazywana światową stolicą zorzy polarnych.
Już pan widział zorze?
Tak, widziałem, bo ze sobą mam 1/3 z zaplanowanej wyprawy, czyli przejście płaskowyżu Finnmarksvidda. I rzeczywiście na tym płaskowyżu przez pierwszy tydzień wyprawy warunki do obserwacji zorzy miałem doskonalne, czyli bardzo niską temperaturę, sięgającą nawet minus 35 stopni Celsjusza, no oraz bezchmurne niebo, więc rzeczywiście mogłem się na tę zorzę napatrzeć.
Widok był świetny, rzeczywiście, pewnie zdjęcia też znakomite. Panie Mateuszu, a skoro jest pan na płaskowyżu, to jak się chodzi po takim płaskowyżu?
Ja z sobą mam narty, na których się poruszam, oraz sanki, dzięki którym transportuję cały swój bagaż i zapas żywności. No, ze względu na te sanki to poruszanie się nie jest zbyt szybkie. Dziennie pokonywałem około 15-16 kilometrów. Myślę, że taka wyszłaby średnia. Łącznie na tych trzech etapach podróży chcę pokonać tych kilometrów prawie 360. Teraz po przejściu Finnmarksvidda wyruszę do Szwecji. Już jutro wylatuję do Kiruny, gdzie rozpocznę wędrówkę na nartach takim szlakiem, który nazywa się Kungsleden, chyba najpopularniejszy szlak wędrówkowy w Norwegii, przepraszam, w Szwecji, nazywany Szlakiem Królewskim. Ja będę przechodził jego fragment w Parku Narodowym Abisko.
A gdyby tak pan miał porównać swoje poprzednie wyprawy z tą obecną, to co jest trudniejsze? Spacerowanie, że tak się wyrażę, eufemistycznie po pustyni Gobi, czy po lodzie Bajkału, czy właśnie tutaj na północy Europy?
Są to miejsca, które tak naprawdę ciężko porównać, aczkolwiek bazując na swoich doświadczeniach wyniesionych z wyprawy przez Grenlandię, tudzież Antarktydę do bieguna południowego, mogłem śmiało zakładać, że nic mnie tutaj nie zaskoczy. Rzeczywistość jest jednak taka, że warunki panujące w skandynawskiej Arktyce bywają bardzo zmienne i nawet osoba o bardzo dużym doświadczeniu przy minus 30 silnych porywach wiatru i zamieci śnieżnej będzie musiała się troszeczkę napocić, aby wykaraskać się z takiego momentu bezpiecznie. Więc ja do wszystkich tych wypraw podchodzę bardzo ostrożnie i nawet jeśli jestem pewien, że kolejna wyprawa będzie łatwiejsza od tych podejmowanych wcześniej, to zachowuję przy tym bardzo dużą dozę zdrowego rozsądku.
Czyli nie ma nigdy pełnych analogii, prawda? Można ewentualnie porównać pewne doświadczenia, ale generalnie za każdym razem to jest inna przygoda.
A północ od południa różni się znacznie. Nawet sama struktura, faktura śniegu na Antarktydzie jest zupełnie inna niż tutaj. Gdy wędrujemy do bieguna południowego na nartach, to śnieg swoją konsystencją przypomina piasek, a poślizg ma na poziomie papieru ściernego, takiego gruboziarnistego. Natomiast tutaj, gdzie jest dużo bardziej wilgotno, czyli w norweskiej i szwedzkiej Laponii, ta wędrówka jest troszeczkę łatwiejsza, ale też zarządzanie tą wilgocią w momencie biwakowania, suszenie śpiwora i całej reszty ekwipunku, no, to jest wyzwanie dużo większe.
Czyli dobrze rozumiem, jeżeli śnieg ma strukturę taką bardziej jak piasek, to jest większe tarcie, tak? Jest większy wysiłek podejmowany tutaj, żeby się poruszać, niż tam w tych bardziej wilgotnych terenach?
Dokładnie tak, wówczas ciągnięcie sanek potrafi zamienić się w koszmar. Tutaj jest to troszeczkę łatwiejsze, ale tak jak wspomniałem, północ rządzi się swoimi prawami i serwuje zupełnie innego rodzaju wyzwania.
A skąd się wziął w pana głowie pomysł na to właśnie najnowsze wyzwanie? Dlaczego pan akurat w tym kierunku się udał teraz?
To jest taki pomysł na opowieść, który wraz z moim zespołem realizujemy we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym, Instytutem Ochrony Środowiska, w ramach którego chcemy opowiadać o tym, że klimat to nie prognozy pogody, bo my to bardzo często mylimy. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz wpadłem na pomysł tej wyprawy właśnie tej zimy, i zobaczyłem, jaką mamy zimę w Polsce, to zdałem sobie sprawę z tego, że będzie to duże wyzwanie mówić o tym, jak zmienia się klimat na północy, ale proszę mi wierzyć, że nawet tutaj w ubiegłym roku ta zima była kiepska, w tym roku rzeczywiście temperatury były najniższe od 16 lat, ale już kolejny miesiąc, marzec, w miejscu, w którym jestem, temperatura będzie oscylowała na poziomie plus 3 stopni. To jest coś absolutnie nienaturalnego, więc jestem tutaj trochę też po to, aby obserwować to, co się dzieje, ale przede wszystkim przekładać na zrozumiały język dla potencjalnego i powszechnego odbiorcy to, co mają do powiedzenia naukowcy z Instytutu Ochrony Środowiska. To są twarde dane statystyczne, które na podstawie tej wyprawy, mojej wyprawy, z którą każdy może się w jakiś sposób zidentyfikować, mam nadzieję, że przyniesie to oczekiwane przez nas rezultaty i zrozumiemy, że jedna mroźniejsza zima, kiedy codziennie musimy odśnieżać auto w Polsce, nie sprawia, że...
Że epoka lodowcowa się zaczyna, tak?
Dokładnie, że całe to mówienie o zmianach klimatu to jest po prostu pić na wodę i mydlenie oczu. Mm-hmm.
Właśnie, żeby tak nie mydlić tych oczu, to pan prowadzi dziennik, dobrze rozumiem, pan notuje jakieś wartości temperatury, nie wiem, jakieś swoje notatki czyni z obserwowanych dziwów natury. Pan szykuje jakąś, no zapytam wprost, następną książkę?
Ja nigdy nie szykuję książki na etapie rozpoczynania wyprawy, bo nie jestem pewien, czy historia się obroni, więc tego nie jestem w stanie zadeklarować. Natomiast teraz powszechnym przez podróżników jest podpinanie swoich wypraw pod mówienie o zmianach klimatu. Natomiast nie jesteśmy w stanie obserwować zmian klimatu, jeśli jedziemy w jakieś miejsce i stwierdzamy, o, nie ma śniegu, znaczy, że są zmiany klimatu. Albo jedziemy w inne, widzimy śnieg, jest zimno, więc mówimy, zmian klimatu nie ma. To jest bzdura. To jest jeden z tych mitów, który chcemy obalać. Ja bardziej skupiam się na rozmowach z ludźmi, którzy w tym miejscu mieszkają od 20-30 lat, prowadzą schroniska, historyczne schroniska na Finnmarku, które prowadzone są przez te same rodziny od kilku pokoleń i to są osoby, które rzeczywiście dzieląc się swoją wiedzą i opowieściami mogą stwierdzić, jak ten klimat w tym miejscu się zmienia, ale to wszystko jest u nas jeszcze dodatkowo podparte merytoryczną wiedzą naukowców z Instytutu, którą, tak jak wspomniałem, próbujemy przełożyć na język zrozumiały dla naszych czytelników. Głównie wyprawę relacjonujemy na Facebooku, na Instagramie, czyli tam, dokąd wszyscy niemal codziennie zaglądamy, czerpiąc informacje o świecie.
Czyli pana wyprawa jest taka interdyscyplinarna, prawda? Bo z jednej strony tak, potrzebny jest wysiłek fizyczny, a więc przygotowanie się takie, nie wiem, i kaloryczne, i jakiekolwiek inne, prawda? Trzeba to dobrze zaprogramować, w sensie fizycznym. Z drugiej strony prowadzi pan obserwacje natury, sprawdza pan, jakie są te fenomeny klimatyczne, ale z drugiej strony prowadzi pan też takie wywiady jak socjolog z ludźmi?
Można to jest tak chyba to bardzo podsumować? Charakterystyczne. Tak, w dużej mierze tak. Myślę, że to jest charakterystyczne już dla większości moich wypraw od ostatnich kilku lat, bo raz, że łączą one ambitne wyzwania, jakim jest na przykład wejście na Mount Everest z poziomu oceanu, z takimi socjologicznymi zagadnieniami dotyczącymi tego, jak masowa turystyka zmienia na przykład w Himalaje, to tak w kontekście tego Everestu. No ale Arktyka jest miejscem, które ociepla się 7 razy szybciej niż cała reszta globu, więc wydaje mi się, że jeśli w którymkolwiek miejscu jesteśmy w stanie dostrzec te zmiany naocznie, jednocześnie wysłuchać tych historii ludzi, którzy tu mieszkają, opowiedzieć i przekazać je dalej, no to Arktyka jest do tego miejscem idealnym.
No właśnie, z tego, co pan opowiada o tym projektowaniu, takim konstruktywizmie właśnie, wszystko to trzeba przewidzieć, pan też takim racjonalnym bardzo językiem do nas tutaj mówi, a jest w tej pana przygodzie naukowej, nazwijmy to, jakieś miejsce na romantyzm, na uczucia, na emocje?
A jeśli dochodzimy do jakiegoś rodzaju schroniska albo drewnianej chatki gdzieś po środku płaskowyżu, na którym przez tydzień nie spotykamy innych ludzi, rozpalamy sobie zgromadzonym tym drewnem w kominku i próbujemy dosuszyć ten sprzęt, to rzeczywiście ten romantyzm zaczyna nam się bardzo, bardzo udzielać, a jeśli dodatkowo targają nami tęsknoty za tymi najbliższymi, którzy zostają w domu i z którymi coraz trudniej i trudniej jest nam się rozstawać, to rzeczywiście tego romantyzmu na takiej wyprawie jest bardzo dużo, ale też fantastycznej przygody. Ja bywałem tutaj w Norwegii czy Szwecji wcześniej wielokrotnie, ale pierwszy raz byłem na na Finnmarku i jestem tym miejscem absolutnie, absolutnie oczarowany i jestem przekonany, że będę tutaj regularnie wracał.
Panie Mateuszu, a zdarzyło się panu tak, że pan chciał krzyknąć, albo wręcz krzyknął pan z zachwytu nad jakimś fenomenem, który pan zobaczył w tej takiej dzikiej przyrodzie z jednej strony, a z drugiej strony, czy zdarzało się panu, przepraszam za to może intymne pytanie, zdarzało się panu zapłakać z tęsknoty?
Jeszcze nie, aczkolwiek ja nie płaczę chyba tylko ze względu na doskonałej jakości środki łączności, którymi jestem w stanie utrzymywać ten kontakt. Natomiast rzeczywiście w przeszłości ja wielokrotnie płakałem na swoich wyprawach, bo jest to doskonała możliwość rozładowania emocji, które się w nas kumulują. Natomiast tutaj jestem teraz na bieżąco w kontakcie z najbliższymi, wiem, co się u nich dzieje, oni wiedzą, co dzieje się u mnie, więc to na pewno te emocje potrafi wystabilizować. Nie jestem też osobą, która krzyczy z zachwytu, raczej potrafię za nie mówić. I przyznam szczerze, że kiedy przyszło mi biwakować na największym jeziorze Finnmarku i obserwować zorzę polarną tańczącą ponad moim namiotem, no to jest taka zorza, którą sobie często wyobrażamy. Zorza widoczna gołym okiem, a nie tylko obiektywem aparatu czy telefonu. Zorza, która zmienia swoje formy, kolory, swoją strukturę i jest tak jasna, że przez chwilę czujemy się, jakby nagle wstało jakieś dziwne zielono-żółte słońce. No,
Wtedy pojawia
to
się ten
rzeczywiście są.
niemy zachwyt, prawda? Człowiek otwiera
Tak,
usta ze
to po
zdziwienia,
prostu.
oczy szeroko otwarte, prawda? I tylko chłoniemy te widoki.
I nie do końca wierzymy, że to dzieje się naprawdę. I dopiero kiedy budzimy się już nad ranem, włączamy sobie ten swój aparat, w którym robiliśmy zdjęcia i na tym małym ekranie widzimy, co udało nam się uchwycić, to dociera do nas, że to wszystko wydarzyło się naprawdę i przyszło nam żyć w niesamowitym miejscu na Ziemi i obserwować te niesamowite zjawiska.
Panie Mateuszu, czy każdy może zostać takim podróżnikiem ekstremalnym jak pan? Czy do tego trzeba mieć jakieś specjalne DNA?
Nie jestem przekonany. Na pewno ciekawość. I tak było w moim przypadku. Ja po prostu byłem ciekawskim dzieciakiem, który zawsze zadawał sobie pytanie, a co jest za blokiem? A co jest tam dalej, za tym laskiem? I to mnie tak pchało do sprawdzania, do odkrywania tego na własną rękę, a dodatkowo zamiłowanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu, bo te wszystkie moje wyprawy napędzane są siłą własnych mięśni, ale jestem przekonany, że wyprawy arktyczne i polarne w tym najbardziej podstawowym zakresie są w zasięgu każdej osoby, która chciałaby te zorze podziwiać, wędrując na nartach. Nawet z grupą przyjaciół wyszliśmy temu naprzeciw, zakładając biuro Polaris Explorers, w ramach którego zabieramy ludzi na północ, aby wędrować z nimi przez te miejsca i dbać o to, aby robiły to w sposób bezpieczny i unikały tych błędów, które popełnialiśmy my w początkach naszych podróży arktycznych.
Wszystko zależy od tego, żeby chciało się chcieć, prawda? Bardzo dziękujemy panu
Otóż
Mateuszu.
to.
Zaczęło się od takiego pytania ciekawskiego, co jest za tym blokiem, a teraz jest, co jest za tym biegunem. Mateusz Wadzigura, bardzo panu serdecznie dziękujemy za obecność w naszym studiu. No i
Dziękuję.
życzymy drogi prosto do celu tej pana wyprawy i
Dziękuję
oczywiście
serdecznie.
takich obserwacji, które wpłyną też na świadomość i o pogodzie, i o klimacie, bo to są zupełnie dwie różne sprawy. Tu Radio RMF24, wasze internetowe radio. Globalna stacja.